32. Wielka galopująca gala, część 2. Uwolnione czarne piony. Przepraszam z góry za horror, którego zaraz doświadczycie. Krzyk wciąż rozbrzmiewał po ogrodach, gdy oboje zerwaliśmy się na kopyta, a w przypadku Maxa na nogi i spojrzeliśmy w stronę pałacu. To brzmiało, jakby dochodziło z sali balowej, pokazał Max, zmrużywszy oczy. Uszkodzone oko zdawało się dziwnie świecić w świetle księżyca, gdy wpatrywał się w pałac. Kolejny krzyk wypełnił powietrze, potem następny i jeszcze jeden. Cokolwiek się tam działo, nie było to nic dobrego. Wtedy, przez krzyki kucyków, dał się słyszeć jeszcze jeden dźwięk, przerażający wrzask niczym u banszy. Sam ten odgłos wywołał dreszcze na moim grzbiecie. Natychmiast go rozpoznałam, słysząc go już raz wcześniej. Krzyk człowieka. Obok mnie całe ciało Maxa spięło się, mięśnie naprężając pod skórą. Ścisnął szczęki, a z głębi klatki piersiowej wydobył się cichy warkot. Chodź, już pędził ścieżką w kierunku podwójnych drzwi prowadzących z powrotem do pałacu. Przełknąwszy ślinę, pognałam za nim, starając się nie potknąć o brzeg sukni. Czemu coś musiało się teraz wydarzyć? Spytałam w duchu, z frustracją. Uszy przywarły mi do głowy podczas biegu. Byłam o włos od powiedzenia mu, o włos od wyjawienia prawdy. Potrząsając głową, przyspieszyłam, by dogonić Maxa. Pod uwagę twoje doświadczenia, nie powinieneś uciekać od krzyków, zapytałam, gdy go dogoniłam. Wygląda na to, że gdy tylko pojawia się kłopot, ty wychodzisz poszkodowany. Tylko na mnie spojrzał, wciąż pędząc ścieżką, jego stopy uderzały o ziemię. Nieprawda wolka z Rainbow, drzewołaki, ludzka arena walk, mantikory. Rzuciłam mu gniewne spojrzenie, wciąż pamiętając jego głupotę z tą małą scenką. Twoje wybryki w noc koszmarów, Lyra. Przyznaj się, gdy jest kłopot, ty cierpisz. To tak, jakbyś miał pecha derpy czy coś w tym stylu. Jakoś udało mu się sapnąć nawet podczas biegu, odchylając głowę ode mnie. Nasi przyjaciele mogą być w niebezpieczeństwie, odpowiedział, nie zwalniając. To wystarczający powód, bym zaryzykował, uśmiechnęłam się lekko na widok jego zdeterminowanej miny i pokręciłam głową. Mój głupi, porywczy człowieku, pomyślałam, czując, jak w piersi powoli narasta błysk dumy. Dobrze, ale nie mów potem, że cię nie ostrzegałam. Gdy zbliżaliśmy się do drzwi, odgłos krzyków i wrzasków stawał się głośniejszy. Dopiero gdy dotarliśmy do drzwi, zdałam sobie sprawę, że krzyczało kilku różnych ludzi, a nie tylko jeden. Co się tu, u licha, dzieje? Wypuszczając błysk magii przez róg, chwyciłam klamki w magiczny uścisk i otworzyłam je na oścież. Krzyki natychmiast stały się głośniejsze, sprawiając, że uszy przywarły mi do głowy, gdy skrzywiłam się z bólu. Gdy oboje wpadliśmy do środka, szukając źródła krzyków, zatrzymaliśmy się zszokowani tym, co ujrzeliśmy. Cała sala balowa pogrążyła się w chaosie, kucyki biegały tam i z powrotem z przerażeniem na twarzach. Arystokraci przepychali się wzajemnie, próbując jako pierwsi wydostać się drzwiami prowadzącymi do głównej części zamku. Królewskie gwardie starały się przywrócić porządek, ale miały trudności z przebiciem się przez krzyki i wrzaski. Lunne gwardie księżniczki Luny mieszały się z królewskimi gwardiami, ich lawendowe zbroje kontrastowały ze złotymi. Dostrzegłam dziewczyny zgromadzone wokół księżniczki Celestii, starające się uspokoić arystokratów, ale bezskutecznie. Rainbow i Applejack wyglądały na gotowe komuś wypruć zęby, ale powstrzymywały się. Fluttershy chowała się za Rarity, która używała magii, by powstrzymać panikujących arystokratów przed stratowaniem ich, z obrzydzeniem na twarzy. Pinkepie wyglądała na zranioną i zdezorientowaną. Zwykle puszysta grzywa zwisała bezwładnie. Księżniczka Luna unosiła się w pobliżu środka sali, krzycząc na arystokratów, by się uspokoili, ale nawet jej królewski głos kantoński ledwo przebijał się przez lament. A tam, pośród całego tego chaosu, znajdowało się źródło przerażających krzyków. Rozrzuceni po sali ludzie, których przyprowadzili ich właściciele, leżeli teraz na podłodze, chwytając się za gardła i wrzeszcząc. Kilku wciąż stało na nogach, zataczając się i atakując każdego kucyka, który znalazł się zbyt blisko. Kilku kucyków wyglądało na już poszkodowanych. Jedna szczególnie leżała nieprzytomna na podłodze, powoli rozlewającą się krwią wokół niej. Leżący nieopodal człowiek, młoda kobieta z krótkimi brązowymi włosami, konwulsyjnie drgała na marmurowej podłodze, z lekko spienionymi ustami, drapiąc się po gardle. Dekoracyjna mgiełka, wzburzona jej ruchami, nadawała całej scenie przerażający wygląd, jakby wyjęty z koszmaru. — Co się tu u licha dzieje? — wyszeptałam, cofając się o krok przed wijącym się człowiekiem. Spojrzałam na Maxa, który tylko patrzył na scenę przed sobą z przerażeniem na twarzy, jego zdrowe oko biegające od człowieka do człowieka. — Widziałeś kiedyś coś takiego? — odrętwiały, pokręcił głową, nie mogąc oderwać wzroku od tego, co się działo. — Twilight! — zawołał jakiś głos. Odwróciłam się i ujrzałam Ebony podbiegającą do nas z ulgą na twarzy. — Dzięki Celestii znalazłaś go. — Tak, był w ogrodach. Powiedziałam głośno, starając się przebić przez wrzaski ludzi. Wymachując kopytem w kierunku wijących się ciał, zapytałam jednorożca, co się dzieje? Nie wiemy, odparła Avera, zlatując z sufitu, by zawisnąć w pobliżu głowy Maxa. Wszystko szło dobrze, aż nagle jeden człowiek zaczął wariować i zaatakował arystokratem. Wskazała na nieruchomego kucyka na środku sali. Najpierw myśleliśmy, że po prostu zareagował na to, co uznał za zagrożenie, ale gdy gwardziści próbowali wyprowadzić go i jego właściciela, po prostu się zwalił. Wyglądało to prawie jak zaawansowana infekcja, ale potem kolejny człowiek zaczął robić to samo. I jeszcze jeden, aż w końcu wszyscy to robili. Może jest coś, zaczęłam, ale przerwał mi głośny bulgot dochodzący tuż obok mnie. Zaskoczona, odwróciłam się gwałtownie, tylko by krzyknąć na widok źródła dźwięku. Max, mój człowiek, chwytał się za kołnierz, dławiąc się i wymiotując, z szeroko otwartymi oczami. Walczył, by utrzymać się na nogach, jego całe ciało drgało przerażająco. Język zwisał mu z ust, ślina kapając na podłogę, gdy się zataczał. Duża żyła pulsowała na jego czole, jakby miała pęknąć. Nie! Zaczęłam przepuszczać magię przez róg, by spróbować go ochronić, ale w chwili, gdy to zrobiłam, ostry wstrząs przeszył mój róg, powodując, że zaklęcie zgasło. Spróbowałam ponownie, ale z tym samym skutkiem. Szybkie spojrzenie na Ebony mi pokazało, że miała ten sam problem. Co się dzieje? Avera ruszyła, by pomóc, Max gwałtownie się od niej odsunął. Walcząc, by utrzymać się na nogach, szarpał się z kołnierzem z oczami zaciśniętymi z bólu. W końcu jego dłonie znalazły to, czego szukały, i jednym ruchem otworzył zamek i zerwał kołnierz, rzucając go na podłogę. Gdy tylko jego szyja uwolniła się z kołnierza, Max osunął się na ziemię, ciężko oddychając. Wrzasnęłam z przerażenia, natychmiast podbiegając do niego. Tchnęłam z ulgą, gdy usiadł, pocierając szyję. Przytuliłam się do jego boku, a on zarzucił mi ramię na grzbiet. Czułam, jak całe jego ciało drży, serce waliło mu w piersi. Co jakiś czas jego ciało słabo drgało. Co to miało znaczyć? Zapytałam, pocierając jego pierś kopytem, próbując go uspokoić. Patrzcie, powiedziała Ebony, wskazując kopytem na odrzucony kołnierz. Kawałek skóry leżał na podłodze, po którym przeskakiwały niebieskie iskry. Co jakiś czas kołnierz lekko drgał, gdy przez skórę przebiegał szczególnie silny wstrząs. Co u licha? Wyszeptała Avera, marszcząc twarz w zdumieniu. Wyciągnęła ostrożnie kopyto, by natychmiast je cofnąć sykiem, gdy duża iskra strzeliła w jej stronę. Potrząsając głową, pegazica poderwała się w powietrze uderzeniem skrzydeł. — Hej! — zawołała, próbując zwrócić uwagę kilku pobliskich lunnych gwardzistów. Gdy spojrzeli w jej stronę, wskazała na iskrzący kołnierz. Coś jest nie tak z ich kołnierzami. Gwardziści spojrzeli na nią zdezorientowani, zanim ich wzrok padł na iskrzący kołnierz. W ich oczach zapaliło się zrozumienie. — Zdejmijcie im kołnierze! — krzyknęła jedna z gwardzistek. Jej ochrypły głos rozległ się po sali balowej. W całej sali lunne i słoneczne gwardie rzuciły się na ludzi, zrywając z nich kołnierze. W ciągu kilku minut wszyscy ludzie przestali się miotać i leżeli teraz na podłodze, powietrze. Do tego czasu wszyscy arystokraci opuścili salę balową, zostawiając tylko gwardzistów i ludzi. Jedynymi dźwiękami, które można było usłyszeć, były nierówne oddechy ludzi oraz tupot kopyt gwardzistów. Niektórzy właściciele, powiedział jeden z lunnych gwardzistów, przewracając drżącego człowieka na bok. Nawet nie zostali, by pomóc swoim ludziom. W porządku, szepnęłam, obejmując Maxa skrzydłem. Postawmy cię na nogi. Sunęła się pod jego drugie ramię i razem udało nam się go podnieść. Stanął z jękiem, lekko osuwając się na mnie na chwiejnych nogach. Ciężko wzdychając, Max pocierał szyję z bólem na twarzy. Cisnęło mi się na widok jego cierpienia. Spokojnie, wysoki, powiedziała Avera, unosząc się obok jego głowy. Nie przemęczaj się, dopóki cię nie przebadamy. Spojrzałam na księżniczkę Celestię, która kierowała kilkoma królewskimi gwardzistami przynoszącymi wodę ludziom. Wyczuwając mój wzrok, podniosła głowę i spojrzała w naszą stronę. Na sekundę nasze oczy się spotkały i skinęła głową w kierunku bocznych drzwi prowadzących do prywatnego saloniku. Skinęłam raz, po czym znów skupiłam się na Maxie. Chodź, powiedziałam, delikatnie prowadząc go w stronę drzwi, omijając leżących ludzi. Zatoczył się lekko i przytrzymałam go skrzydłem za plecami. Całe jego ciało drżało, ale czy to ze strachu, adrenaliny, czy przez straszliwy wstrząs, którego właśnie doznał, nie wiedziałam. Gdy dotarliśmy do drzwi, otworzyłam je kopytem i pomogłam Maxowi przejść. W środku Max zwalił się na krzesło, cicho jęcząc, gdy zanurzył się w poduszce z zamkniętymi oczami. Problemy chyba lubią za tobą łazić, co? Zażartowała Avera, siadając obok niego. Nie otwierając oczu, Max uniósł rękę i pokazał jej środkowy palec. Mrugnęła, zdezorientowana. Co to ma znaczyć? Mimo, że mojemu człowiekowi było źle, nie mogłam powstrzymać chichotu na widok wyrazu twarzy Avery. Więc chyba miałam rację. Żałujesz, że nie uciekłeś w przeciwną stronę? Zapytałam Maxa. W odpowiedzi również dostałam środkowy palec. Tylko cicho się zaśmiałam, potrząsając głową, gdy pocierałam jego ramię kopytem. Jak się czujesz? Obolały, odpowiedział, nie otwierając oczu. Znów podniósł rękę do gardła, wykrzywiając się przy tym. Pozwól, że cię obejrzę, powiedziała Ebony, stając przed Maxem. Wspięła się na tylne kopyta, by przyjrzeć się z bliska. Gdy delikatnie odsunęła jego rękę, by zbadać szyję, drzwi znów się otworzyły. Zesztywniałam na moment, ale rozluźniłam się, gdy zobaczyłam, kto to. Księżniczka Celestia, Luna i dziewczyny wsunęły się do środka, wszystkie z troską na twarzach. Jak się ma, major? Zapytała księżniczka Celestia, spoglądając na Maxa. Ma lekkie oparzenie na szyi od kołnierza, powiedziała Ebony, delikatnie unosząc głowę Maxa kopytem, by lepiej widzieć. Skrzywiłam się, gdy zobaczyłam czerwoną obwódkę na jego szyi. Na szczęście nic poważnego. Lekkie oparzenie pierwszego stopnia. Co jakiś czas ma skurcze mięśni, ale powinny minąć. Przyłożyła ucho do jego piersi, nasłuchując przez chwilę, po czym odsunęła się. Serce brzmi normalnie, wygląda na to, że wstrząs go nie uszkodził. Ma też kilka siniaków wokół szczęki, ale nie jestem pewna, czy to przez kołnierz, czy coś innego. Czy wszystko z nim w porządku? Zapytała zaniepokojona Fluttershy, podlatując do Ebony. Ogólnie wygląda dobrze, biorąc pod uwagę, co się stało, powiedziała Ebony, opadając na cztery kopyta i odchodząc od Maxa. Będzie obolały przez kilka dni, ale powinien być w porządku. Ulga wezbrała we mnie na te słowa. Bogu. Dobra. Czy ktoś wie, dlaczego te kołnierze tak się zachowywały? Zapytała Rainbow, rozglądając się po obecnych. Ostatnio sprawdzałam, kołnierze nie powinny tak robić. Powinny, powiedziała z niezadowoleniem księżniczka Celestia. Wygląda na to, że ktoś nałożył na salę balową silne pole magiczne. Każdy kołnierz w jego zasięgu nagle się naelektryzował i raził noszącego. Pływało też na rogi przy próbach użycia magii. Ale kto mógłby zrobić coś takiego tym wszystkim ludziom? Zapytała Fluttershy z lekko załzawionymi oczami. Co mogli na tym zyskać? No właśnie, powiedziała Pinkie Pie, wciąż z wyprostowaną grzywą. Jedynie zepsuli całkiem dobrą imprezę. Nie jesteśmy pewni, kto to zrobił, powiedziała księżniczka Celestia, lekko marszcząc skrzydła. Kimkolwiek był, musiał być niezwykle utalentowanym użytkownikiem magii, by wycelować tylko w kołnierze i rogi. Nic innego nie zostało dotknięte przez pole. Taka precyzja jest niezwykle trudna do osiągnięcia, biorąc pod uwagę, że każdy kołnierz mógł być z innego materiału. Jeśli chodzi o powód, na razie nie możemy powiedzieć, dodała, lekko opuszczając głowę. Ale na razie nasi strażnicy się tym zajmują. Mamy nadzieję, że uda im się znaleźć jakieś odpowiedzi. Dodatkowo, gdy tylko odnajdę arcymaga, zaangażujemy go i akademię do sprawy. Cichy pomruk zrozumienia przebiegł przez pokój, gdy wszyscy przetrawiali te informacje. Przysunęłam się bliżej do Maxa, ocierając się o jego ramię. Kątem oka zauważyłam, jak księżniczka Celestia lekko uśmiecha, podobnie jak Rarity z lekkim uśmieszkiem. Nie przejmowałam się tym, zwłaszcza gdy Max znów zaczął mnie drapać za uchem. Popatrz na jasną stronę, nagle powiedziała Avera, odwracając się do Maxa z szerokim uśmiechem. Przynajmniej żaden arystokrata nie próbował cię porwać. Powoli Max odwrócił głowę, aż wpatrywał się w Averę. Cicho zaskomlałam, gdy przestał drapać. Kurde, to było przyjemne. Mylisz się, powiedział do Pegazicy. Och, uśmiech Avery zniknął, a jej uszy opadły. Mogłam tylko spojrzeć na mojego człowieka z dezorientacją. Chwila. O czym on mówi, przykro nam, że wieczór tak się potoczył, powiedziała Luna, przerywając moje myśli. Chciałyśmy, aby ta noc była idealna dla wszystkich, ale wygląda na to, że tak nie będzie. Spuściła głowę, pokonanym wyrazem twarzy. Pokój, Luna, powiedziała cicho księżniczka Celestia, zarzucając skrzydło na siostrę. Nie było tak źle, to na pewno nie twoja wina. No, pokazał Max, lekko się uśmiechając, choć wyglądało to bardziej na grymas. Były momenty, które mi się podobały, gdy spojrzałam na niego, by zapytać, co ma na myśli. Zobaczyłam, jak zerka na siniak na grzbiecie dłoni, którą pokazywał. Już przybierał paskudny fioletowy odcień. Ebony też zauważyła, patrzy i pokiwała głową z dezaprobatą. Jak zdobyłeś ten siniak? Zapytała, brzmiąc lekko zirytowana, przyglądając się urazowi. Uderzyłem Blue Blooda, odpowiedział z uśmieszkiem. Zrobiłeś co? Wrzasnęłam. Na niego z przerażeniem. Co cię u licha skłoniło do czegoś takiego? Próbował mnie porwać do swojej sypialni, więc się broniłem. Max wzruszył ramionami, wciąż zerkał na siniaka, pokazując. Nie żałuję on, ale... co? Próbowałam ułożyć zdanie, ale nie potrafiłam. Sama myśl, że Max miał kłopoty, gdy był sam, bardzo mnie zdenerwowała. Musiałaś go zostawić, prawda, Twilight? Mogłaś bardziej na niego uważać. Ty głupia, głupia klaczy. Ktoś nam wyjaśni, warknęła Rainbow, krzyżując przednie kopyta na piersi. Max uderzył Blue Blooda, powiedziała monotonicznie Ebony, wywołując westchnienia innych. Max uniósł dwa palce, jego uśmieszek się poszerzył. Dwa razy. Co? Nagle Rarity znalazła się przed Maxem. Z szaleństwem w oczach. Wspięła się na tylne kopyta, chwytając jego twarz, tak że ich nosy niemal się zetknęły. Max syknął z bólu, gdy jej kopyta trafiły w siniak. Dlaczego? Wyszeptała Rarity, wpatrując się w jego oczy. Dlaczego nie zrobiłeś tego gdzieś, gdzie mogłabym to zobaczyć? Słyszałam o tym, powiedziała księżniczka Celestia, gdy Ebony i Avera próbowały odciągnąć Rarity od Maxa. I muszę powiedzieć, że jestem głęboko zdegustowana postępowaniem mojego siostrzeńca. Odwracając się do Maxa, który teraz patrzył na Rarity z ostrożnym wyrazem twarzy, księżniczka Celestia spojrzała na niego przepraszająco. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało. Wiem, że ma on niezdrową fascynację tobą, ale nie sądziłam, że posunie się aż do porwania. Gdybym wiedziała, że spróbuję czegoś takiego dziś wieczorem, kazałabym zamknąć go w jego pokoju na resztę nocy. Nie trzeba mówić, że poniesie konsekwencje swoich czynów. Zostanie pozbawiony rangi oraz połowy majątku i będzie pod nadzorem. Się ruszał bez eskorty, która dopilnuje, by się zachowywał. Ktoś dostał szlaban, szepnęła Rainbow do Applejack, która tylko chichotała za kopytem. Zignorowałam je jednak, skupiając się na moim człowieku. Przysunęła się do niego i nachyliła. Nie zamierzasz na tym poprzest, prawda? Zapytała cichutko. Max tylko się uśmiechnął, lekko kiwając głową. Nie masz pojęcia, pokazał cicho, starając się nie zwracać na siebie uwagi. Zdecydowałam, że w najbliższym czasie będę musiała lepiej go pilnować. Pozbawienie połowy majątku to dla niego zbyt łagodne, Tia. Powiedziała Luna, pocierając podbródek kopytem. A co z całym majątkiem i przyznaniem mu miesięcznego zasiłku ze skarbca królewskiego? Tylko tyle, by przeżyć. Będzie musiał znaleźć pracę, by opłacić wszelkie przyjemności, których zapragnie. Będzie, powiedziała księżniczka, kiwając głową. Cały majątek, skłaniając głowę, znów spojrzała na Maxa. Czy możemy jakoś tobie wynagrodzić? Max tylko ziewnął, drapiąc się po głowie, zanim odpowiedział. Osobiście chcę tylko coś zjeść, wrócić do pokoju i iść spać. Myślę, że możemy to załatwić. Błam wszyscy podskoczyli, gdy drzwi do pokoju otwarły się z hukiem. Ebony i Avera natychmiast stanęły przed Maxem, uziąc pozycję obronną. Księżniczka Celestia i Luna odwróciły się, ich rogi rozbłysły magią. Uspokoiły się, gdy do środka wpadł lunny gwardzista. Co to ma znaczyć? Zapytała Luna surowym wzrokiem. Strażnik zatrzymał się przed księżniczkami, salutując. Przepraszam za przerwanie, powiedział, jego kępkowate uszy odchylone do tyłu. Ale niestety mamy sytuację. Melodyczny wiatr. Niewiele kucyków o tym wiedziało, ale lochy w Canterlocie były wyjątkowe. W przeciwieństwie do reszty pałacu, który został starannie wykonany rogiem i kopytem, lochy nie były zbudowane z marmuru i złoconych farb. Zostały wykute w skale samej góry. Podczas gdy Canterlot w całej swej chwale liczył nie więcej niż 800 lat, jaskinie tworzące lochy miały co najmniej 2000 lat. Głęboko w górze, na której spoczywał Canterlot, żadne naturalne światło nie docierało do kucyków i innych stworzeń, które miały pecha znaleźć się tam uwięzione. By dostać się do lochów, trzeba było zejść długimi schodami wykutymi w skale. Ciemność otaczała stopnie, przerywana tylko przez okazjonalne czerwone pochodnie. Fakt, że jedna strona schodów opadała w ogromną przepaść, tylko zwiększał niebezpieczeństwo. Gdy dotarło się na dół schodów, trzeba było przejść przez most rozpięty nad dużym naturalnym podziemnym jeziorem, którego dno było zbyt głębokie, by sięgnąć bez pomocy magii. Wtedy żaden kucyk nigdy nie zanurkował w jeziorze. W spokojnych wodach czyhały mroczne stworzenia, duże ryby z kłami i świecącymi wabikami na głowach, ogromne węgorze z rzędami ostrych zębów i wielkie meduzy z parzydełkami długimi na 30 stóp, które dziwnie świeciły w ciemności. Krążyły nawet pogłoski wśród strażników, że mieszka tam coś z długimi czarnymi mackami i dużymi, świecącymi na zielono oczami wielkości dorosłego kucyka. Mimo stworzeń żyjących w głębinach, jaskinia, w której znajdowało się jezioro, była widokiem godnym podziwu. Ze ścian wyrastały duże kryształy, świadectwo kryształowych jaskiń głęboko pod lochami. Długie stalaktyty, wiele o długości 6 lub 7 stóp, zwisały z wysokiego sufitu, pokryte luminescencyjnym mchem, który delikatnie świecił w ciemności, nierówne plamy tworząc iluzję nocnego nieba. Gdy już udało się przejść przez jezioro, docierało się do właściwych lochów. Zbudowane z kilku długich tuneli, cele były w zasadzie małymi dziurami w skalnej ścianie z żelaznymi kratami przy wejściach. Każda cela zawierała małe łóżko, dziurę do załatwiania potrzeb i małe źródło światła w postaci maleńkiego kryształu wbudowanego w sufit. Jednak to nie to czyniło je wyjątkowymi. Wyjątkowy był fakt, że cały kompleks z jaskiń został wykuty w górze przez ludzi, którzy tam żyli, zanim kucyki przybyły, by zbudować miasto na zboczu. Podczas budowy pałacu kucyki robotnicy natknęli się na ludzi i ich jaskinię. Po udomowieniu ludzi kucyki przejęły system jaskiń i przekształciły go w lochy Canterlotu. Przez lata setki członków różnych uniwersytetów rozsianych po Canterlocie próbowały uzyskać pozwolenie na zejście do jaskiń, by zbadać system. Niektórzy chcieli eksplorować, inni badać naturalne środowisko ludzi, a jeszcze inni przyrodę żyjącą w jeziorze. Wszystkim odmówiono ze względu na przeznaczenie jaskiń. Setki profesorów, odkrywców i speleokologów oddałyby kopytka za możliwość spędzenia jednego dnia w jaskini. Tylko szumowiny Equestrii miały okazję podziwiać jej piękno. Ironia tego faktu umknęła kapral melodycznemu wiatrowi. Jedyna noc w miesiącu, o którą prosiłam wolne, a kończę tutaj, burknęła, opierając głowę na kopycie, siedząc na jednej z kamiennych platform otaczających wejście do lochów. Opierając plecy o ścianę jaskini, patrzyła na ogromne jezioro z nudą na twarzy, luźno trzymając włócznie w skrzydle. Tylnymi kopytami nad krawędzią platformy westchnęła ciężko. Typowe, zaplanowali galę w noc urodzin mojego młodszego brata. Widziała to przed oczami całą rodzinę zgromadzoną przy kuchennym stole. Śpiewającą 100 lat, gdy jej brat podskakiwał radośnie na krześle z szerokim uśmiechem, jego entuzjazm wywołujący uśmiechy na twarzach. Jego pierwsze urodziny od zdobycia znaczka i pierwsze, na których jej nie było, tego utknęła w depit, na warcie. Nawet nie zdążyłam mu kupić prezentu, warknęła melodyczna, pocierając grzbiet nosa. Planowała kupić mu ten plakat Wonderboltów, na który tak patrzył, nawet oszczędzała bity, ale przez nadmiar pracy w ostatnich tygodniach nie zdążyła. Spoglądając na zegar nad wejściem do lochów, zauważyła, że zbliża się 10. Teraz pewnie jej brat szykował się do łóżka, zmęczony po emocjach wieczoru. Wszystkiego najlepszego, bracie, powiedziała, ogarnięta melancholią. Nieświadomie strzepnęła kurz z niebieskiej sierści. W przeciwieństwie do reszty rodziny, pokrytej białym futrem, melodyczny wiatr urodziła się z sierścią w najpiękniejszym odcieniu błękitu. To oraz jej niezwykle duże skrzydła przyniosły jej przezwisko Błękitna Czapla wśród współstrażników. I pomruk nagle rozległ się w jaskini, zmuszając melodyczną do mrugnięcia ze zdziwienia. Nadstawiła uszu, rozglądając się za źródłem dźwięku. Jezioro było spokojne, bez śladu fal. Zajęło się jej chwilę, by zdać sobie sprawę, że to jej żołądek. Z mocnym rumieńcem zerwała się na kopyta. Rozciągnęła skrzydła i zeskoczyła z platformy, delikatnie lądując. Odgarniając grzywę z twarzy, weszła do lochów, trzymając włócznie w skrzydle. Skręciła w małe drzwi przy wejściu do tunelu. W środku była mała przestrzeń mieszkalna dla strażników na warcie. Była tam mini lodówka z jedzeniem i napojami, blat z zlewem i kuchenka. Na środku stał stół z rozrzuconymi taliami kart po ostatniej grze w pokera. W głębi znajdowały się łóżka i mała półka na książki. Przestrzeń mogła pomieścić 4 strażników. Tej nocy była tylko melodyczna. Podbiegła do lodówki i zajrzała do środka. Typowe, warknęła, widząc półpuste półki. Jak zwykle chłopacy wszystko zjedli, nie zostawiając nic dobrego. Wzięła owsianego ciasteczka i zamknęła drzwi. No nie tort urodzinowy, tarczy. Gryząc w czerstwy przysmak, wróciła na swoje miejsce. Ale tu nudno, burknęła, wychodząc z tuneli. Dlaczego nie może się zdarzyć nic ekscytującego? Cóż, moja droga, rozległ się głęboki głos obok, odskoczyła. O Discordzie mów, a on się zjawi. Melodyczna pisnęła, upuszczając ciasteczko i wymachując włócznią. Niech mnie Celestia, warknęła, przyciskając kopyto do piersi. Wpatrywała się w starszego ogiera wychodzącego z ciemności. Jak ktoś w twoim wieku może być tak cichy? Siwiejący jednorożec tylko się uśmiechnął, jego niebieskie oczy błyszcząc zabawnie, gdy opuściła włócznie. To kwestia doświadczenia. Doświadczenie moją prawą połóweczkę, burknęła melodyczna, podnosząc ciasteczko. Otrzepując je, wzruszyła ramionami i wzięła kolejny kęs. Mech, pomyślała, przeżuwając podobnie. Przeżuwając, spojrzała na ogiera z dezorientacją. Więc co arcymak wszystkich kucyków robi tutaj w The Pit, zwłaszcza gdy na górze jest wielka galopująca gala? Cóż, wybór był między spędzeniem nocy z zimnymi, pozbawionymi uczuć szumowinami ekwestrii, a wizytą u tych miłych kucyków, odparł arcymak, drapiąc się po bródce, wciąż się uśmiechając. I wybrałeś to drugie dlaczego? Zapytała melodyczna, unosząc brył, starając się nie uśmiechać. Praca niestety. Praca? Księżniczka Celestia zleciła mi przesłuchanie jednorożców schwytanych w Ponyville. Wyjaśnił arcymak, z niechęcią oglądając kopyto. Skoro na dzisiaj miałem dość arystokratów i ich intryg, postanowiłem zabrać się do tego od razu. Lepiej wcześniej niż później. Melodyczna wzięła kolejny kęs owsianego ciasteczka, wodząc wzrokiem po jednorożcu przed sobą. Żeby było jasne, odezwała się powoli przeżuwając. Zamiast bawić się na gali, strzedłeś tu, by odwiedzić niebezpiecznych więźniów. Arcymak skinął głową. I na rozkaz księżniczki Celestii możesz ich odwiedzać, bo tylko chcesz. Kolejne skinienie. Melodyczna przełknęła, myśląc, przesuwając językiem po zębach. Masz jakieś potwierdzenie? Zapytała, przechylając głowę. Arcymak cicho się roześmiał, uśmiechając się lekko. Zapaliwszy róg, wyciągnął zwój ze skórzanych sakiew na swoim boku. Ufam, że to powinno wystarczyć, powiedział, lewitując zwój w stronę melodycznej. Chwyciła zwój w kopyta, rozwinęła i szybko przejrzała treść. Docierając do podpisu na dole, postukała w niego kopytem, gryząc wargę. Wszystko wydaje się w porządku, stwierdziła w końcu, zwracając zwój arcymagowi. Sięgnąwszy kopytem pod pancerz, wyciągnęła duży klucz z ukrytej kieszeni. Wepchnąwszy resztkę ciasteczka do pyska, melodyczna odwróciła się i weszła z powrotem do tunelu. Wpuszczę cię, rzuciła przez ramię, gdy arcymag podążył za nią, ale nie licz, że będą tak zabawni jak arystokraci. Podejrzewam, że nic nie jest równie zabawne, co arystokraci z Canterlotu, zaśmiał się arcymag, kręcąc głową. Minąwszy kwatery strażników, melodyczna zaprowadziła Ogiera głębiej w tunel, gdzie czekała ogromna żelazna brama. Chwyciła kłódkę w kopyto, wsunęła klucz i przekręciła, otwierając z cichym kliknięciem. Chwytając kraty, melodyczna pociągnęła, głośno stękając. Brama otwierała się powoli, skrzypiąc na zardzewiałych zawiasach. Gdy była już wystarczająco otwarta, skinęła arcymagowi, by wszedł, sama podążając za nim i zamykając bramę z głośnym brzękiem. — Więc wiesz, którego z tych złych chłopców chcesz przetestować pierwszego? — spytała, klucz pod pancerz. Obróciła się i ruszyła dalej korytarzem. Arcymag skinął głową, idąc za nią. Miałem nadzieję porozmawiać z przywódcą, Dark Flare, jeśli się nie mylę. Zatem Dark Flare, Złoty Sztab. Kiedy moje życie tak się popsuło? Pomyślał Złoty Sztab, leżąc na małym, niewygodnym łóżku w celi. Wpatrując się w skalny sufit, uderzał kopytem w ścianę z roztargnieniem, lekkim grymasem. Jego niegdyś nieskazitelnie złote futro i grzywa były teraz splątane i zaniedbane, a grzywa zwisała przed pyskiem brudnymi pasmami. Wypielęgnowane kopyta były pęknięte i obtłuczone. Nie przypominał w niczym zamożnego kucyka ziemnego, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej mieszkał w Poniwille. Głupie jednorożce, warknął Sztab, wpatrując się w niewielki, świecący kamień w suficie, który rzucał celi przyćmione czerwone światło. To wszystko ich wina. Moje życie toczyło się idealnie, dopóki nie zaczęli się wtrącać. Wciąż pamiętał ten pierwszy raz, gdy jednorożec zrujnował mu życie, wspomnienie wypaliło się w jego umyśle na zawsze i sprawiało, że krew w nim wrzeła. Urodzony w wpływowej rodzinie w Vanhover, Golden wychowywał się w porcie w zasięgu wzroku oceanu i wypływających z niego statków. Jego ojciec, zamożny kucyk ziemny, posiadał dużą firmę rybacką. Matka zmarła przy porodzie z powodu słabego serca, zmuszając ojca do samotnego wychowania syna. Prawy rodzinny ogier spełnił to zadanie. Od najmłodszych lat Golden uczył się, jak prowadzić interes, nawet podczas nauki w szkole. Swój znaczek zdobył. Dla ojca zajmował się kosztami floty rybackiej. Gdy Golden dorósł, ojciec zachorował na rzadką chorobę, którą mógł wyleczyć tylko lekarz w Manhattan. Nie mogąc przetransportować ojca ze względu na stan zdrowia, Golden wysłał po medyka, błagając o natychmiastowy przyjazd. Jednorożec opieszał z odpowiedzią na prośby Goldena, a gdy w końcu dotarł do Vanhover, było już za późno. Ojciec zmarł w straszliwych mękach. Dziś ojca Golden odziedziczył firmę rybacką wraz z całym personelem. Przez 3 lata prowadził biznes sprawnie i bez problemów. Przez 3 lata zyski rosły, a wszystko układało się stabilnie i dobrze. Przez 3 lata Golden był w zasadzie zadowolony. Aż do dnia, gdy pojawiła się ta jednorożka. Pod pretekstem rozwijającej się firmy rybackiej ona i jej pomocnicy zaczęli powoli, acz systematycznie, wkraczać na łowiska Goldena. Dzięki magii jej pracownicy wyławiali 2 razy więcej ryb niż jego ludzie i to 2 razy większych. Na początku było to tylko drobną irytacją, ciosem w dumę, niczym więcej. Lecz z upływem miesięcy biznes Goldena odnotowywał stały spadek sprzedaży i połowów. Pod koniec roku firma, przy której Golden dorastał i którą odziedziczył po ojcu, zbankrutowała. Przykrością musiał zwolnić ponad 50 pracowników, z których większość utrzymywała dzięki niemu rodziny. Jeszcze gorzej było sprzedać jej, tej jednorożce, która go zrujnowała, firmę ojca, jedno z nielicznych pozostawionych mu dziedzictw. Nie mając już w Vanhover czego szukać, Golden spakował resztki majątku i wyjechał. Wędrując od miasta do miasta w poszukiwaniu nowego zajęcia, trafił w końcu do Applelowsa. Na tym pogranicznym terenie przeznaczył resztki oszczędności na kupno starej kopalni odwiekowego poszukiwacza. Zatrudniwszy młodego ogierka do pomocy w lecie, Golden zagłębił się w ziemię, szukając fortuny. Po kilku miesiącach bezowocnych poszukiwań natrafił na żyłę złota. Może i nie był to najrzadszy pierwiastek w Equestrii, ale wystarczyło go, by jego i młodego pomocnika uczynić bogaczami. Wkrótce Golden stał na czele rozwijającej się spółki górniczej. Z upływem lat fortuna Złotego Sztabu rosła, podobnie jak jego życie uczuciowe. W w ciągu 5 lat związał się w szczęśliwy związek z kochającą żoną, pyłową strzechą. Po raz pierwszy od wypędzenia z Vanhover był szczęśliwy. Miał kochającą żonę, stabilny dochód i plany na źrebaka w niedalekiej przyszłości. Aż wszystko runęło mu na głowę. Pewnego dnia w Appellosa pojawiła się grupa jednorożców wysłanych z Canterlotu. Natychmiast zaanektowali wzgórza McIntoshów, dzieląc je między siebie w poszukiwaniu złota dla królewskiego skarbca. Dzięki swojej magii byli w stanie zlokalizować i wydobywać złoto szybciej, niż Golden mógłby nawet marzyć. I tym razem w ciągu roku fortuna Goldena zaczęła się topić, podobnie jak jego związek z żoną. Ciągle kłócili się o to, co należy zrobić, podczas gdy firma powoli bankrutowała. Nie chcąc już dłużej stać u jego boku, Dusty odeszła, zabierając ze sobą połowę jego pieniędzy i ich nienarodzone źrebie. Ze złamanym sercem i samotny Golden podpisał przekazanie firmy jednorożcom i opuścił miasto. Podobne doświadczenia podążały za nim wszędzie. W Manhattan, Baltimore, Canterlocie. W każdym miejscu, do którego się udawał, jednorożce go wypędzały. Zrezygnowany z ledwie kilkoma bitami przy sobie, Golden Stab udał się w ostatnie dostępne mu miejsce Ponyville. Tam osiadł na dobre po raz ostatni, tam założył firmę transportową i tam mieszkał przez ostatnie 25 lat, aż do kilku miesięcy temu. Gdzie wszystko poszło nie tak. Siedząc na łóżku, Golden zamknął zmęczone oczy i przeciągnął kopytem przez długą, przetłuszczoną grzywę. Drapiąc się brudnym kopytem po karku, ciężko westchnął. Opuszczając kopyto, skrzywił się, nastawiając uszu. Z oddali, niosąc się echem przez tunel, dobiegł odgłos kopyt. Powoli zsuwając się z łóżka, Golden podszedł do krat swojej celi, wytężając słuch. Dwa zestawy kroków stawały się coraz głośniejsze, gdy zbliżali się idący tunelem. Kto to może być? Zastanawiał się Golden Stab, wychylając się, by zobaczyć dalej w korytarzu. Arcymag... Gdy szli tunelem, melodyczne wietrzyłko spojrzała na starszego jednorożca za sobą z uśmieszkiem. Więc co ciekawego działo się w tym roku na gali? Och, jak zwykle, odparł, machając kopytem. Szlachta próbująca zaskarbić sobie wzajemne łaski, zdobyć bity i wyższe stanowiska. Nawet zimna zmarzlina próbowała mnie przekonać, żebym dał jej trochę bitów na jakiś projekt pogodowy. Coś o nowym zaklęciu, które zmniejszy zapotrzebowanie na Pegazy w innych fabrykach pogodowych w Equestrii. Zgodziłeś się? Zapytała melodyczna z zaniepokojoną miną. Cholera nie, arcymag prychnął. Czy zdajesz sobie sprawę, wybuchłby skandal wśród Pegazów samych w sobie? Dostałbym setki gniewnych listów od rodzin tylko za sugerowanie czegoś takiego. Poza tym, dodał z szerokim uśmiechem, nawet nie ma dość magii, by rzucić to zaklęcie. 300 strata bitów. Wywołało to śmiech melodycznej. Szlachcic marnujący bity zaśmiała się, machając ogonem. Arcymag zaśmiał się, zanim znów spoważniał. Jak daleko jeszcze mamy? Zapytał chłodno, ukrywając irytację. Nie chcę narzekać, ale nie jestem już tak młody jak kiedyś. Moje stare stawy nie wytrzymają zbyt długo. Niedaleko, odparła melodyczna, zaglądając do mijanej celi. Powinno być gdzieś tutaj, z radosnym uśmiechem stanęła przed wskazaną celą. Zachowując neutralny wyraz, arcymag stanął obok niej. Patrując się w zaciemnioną celę, arcymag niemal musiał zmrużyć oczy, by dostrzec ogiera w środku, niemal. Rudy jednorożec wpatrywał się w parę z łóżka, jego czarna grzywa zwisająca w cienkich pasmach przed pyskiem. Jego lodowo-niebieskie oczy przebijały ciemność, niemal świecąc w mroku celi. Gdy para na niego pataszyła, warknął, po czym opuścił głowę i odwrócił wzrok. — No wej, ciemniaku! — przymiliła się melodyczna do ogiera, przekornym uśmiechem stukając włócznią w kraty. — Nie bądź taki! To w końcu twój pierwszy gość od tygodni. Na pewno macie wiele do omówienia. Spoglądając na arcymagika, skinęła głową w stronę uwięzionego ogiera. — Potrzebujesz pomocy z nim? — Nie! — krótko odparł arcymag. — Potrzebujesz czegoś jeszcze ode mnie? Zapytała melodyczna, drapiąc się po brodzie. Nie, powtórzył arcymag, nie odrywając wzroku od ogiera w celi. Twoje usługi nie są już potrzebne. No dobrze, jeśli będziesz mnie potrzebował, ja. Róg arcymagika zapłonął, a melodyczna wrzasnęła z zaskoczenia i bólu, gdy jej głowa uderzyła w skalną ścianę tunelu. Pegazica była nieprzytomna, zanim upadła na podłogę, krew płynąc z dużej rany na czole. Wyrzutem magii arcymag sięgnął do zbroi leżącej strażniczki i wyciągnął klucze do cel. To moja droga, powiedział, przechodząc nad leżącą klaczą, dlatego zawsze należy nosić hełm podczas służby. Podchodząc do celi, parł przednie kopyto o zimne stalowe kraty. Ogier w środku podczas zamieszania znów zwrócił uwagę na przód celi. Spojrzał na arcymagika chłodno, gdy obaj się sobie przyglądali. W końcu starszy ogier przemówił, szepcząc w ciszy tunelu. Mroczny płomieniu, co mam z tobą zrobić? Hej, warknął mroczny płomień, dźwigając się na kopyta. Zrobiłem, o co prosiłeś. Rozciągając spięte mięśnie, poruszył barkami, rozluźniając kark. Podszedł do krat, opierając się o nie i patrząc arcymagikowi prosto w oczy. A to więcej niż można powiedzieć o innych, których zatrudniłeś. Wszyscy albo zginęli z rąk wściekłych ludzi, albo zostali zamordowani przez strażników podczas nalotów. Nie zrobiłeś wszystkiego, o co prosiłem, odparł arcymag, zwężając oczy. Zrobiłem wystarczająco, warknął mroczny płomień, przechylając głowę. Przedawałeś ludzi na boku, a także prowadziłeś te ringi walk. To było sprzeczne z moimi poleceniami i ostatecznie przyczyniło się do twojej porażki. Bity to bity, odparł mroczny płomień, obojętnie wzruszając ramionami. Nie narzekałeś, gdy dostawałeś swoją część. Że sfinansowałeś tę operację samodzielnie z twoich wygranych, to jedyny powód, dla którego w ogóle rozmawiamy. Potrząsając kluczami przed pyskiem mrocznego płomienia, arcymag się uśmiechnął. Gotów wrócić do pracy? Mam wybór. Arcymag zaśmiał się, kręcąc głową. Nie, naprawdę nie masz. Wsuwając klucz do zamka, arcymag przekręcił go magicznym impulsem i kraty się otworzyły. W końcu, sapnął mroczny płomień, wypychając drzwi celi i wychodząc do tunu, depcząc po skrzydłach melodycznej. Kolejnym impulsem magii arcymag uwolnił róg mrocznego płomienia z magicznego inhibitora u jego podstawy. Niemasz irytujące było przebywanie w tak ciasnej przestrzeni przez tak długi czas. Oko arcymagika drgnęło lekko, gdy wpatrywał się w mrocznego płomienia. Przynajmniej nie zostałeś zamieniony w posąg, powiedział zimno, co sprawiło, że mroczny płomień zastygł. Proszę, odparł, machając kopytem w stronę starszego ogiera. Na kogo ja wyglądam na Discordia? Wzdychając, arcymag odwrócił uwagę od mrocznego płomienia, skupiając się na kluczu zawieszonym w jego magii. Zmarszczył lekko brew, koncentrując się na kluczu. Wprowadzając odrobinę magii w swój róg, nastąpił krótki błysk światła. Gdy magia zniknęła, obok oryginalnego klucza unosił się jego duplikat. Masz, powiedział arcymag, rzucając sklonowany klucz w stronę mrocznego płomienia. Zajmij się uwolnieniem reszty. Tylko naszej pierwotnej załogi, zapytał mroczny płomień, łapiąc klucz własną magią z znudzoną miną. Zobacz, czy uda ci się zebrać więcej ochotników, odparł arcymag z uśmieszkiem. A jeśli odmówią, wtedy się nimi zajmij, powiedział arcymag spokojnie. Tak czy inaczej, gdy stąd wyjdziemy, nie zostanie tu nikt. Po spysku mrocznego płomienia powoli rozlał się złowrogi uśmiech. Tak jest. Wypowiedziawszy to, uwolniony ogier odwrócił się i zniknął w tunelu, rozpływając się w ciemności. Arcymag obserwował jego odejście z obojętnym wyrazem twarzy. Ciężko westchnąwszy, cmoknął językiem, rozmyślając. Po kilku minutach pokręcił głową i znów westchnął. Czego to ja nie robię? Powoli odwrócił głowę. Spoglądając do celi naprzeciwko tej mrocznego płomienia, a po jego pysku rozlał się mały uśmiech. Podchodząc swobodnie, zajrzał przez kraty do kucającego w środku kucyka. No i co my zrobimy z tobą, mój mały kucyku? W celi cofnął się, drżąc lekko. To tylko rozbawiło arcymagika. Zobaczmy, czy możemy dodać kolejny pionek na planszę. No? Powtórzył pytanie. Ciko masz na myśli? Zapytał Golden Sztab, nerwowo przełykając ślinę. Co mam na myśli? Arcymag udawał zaskoczenie. Gdy patrzył na Goldena, jego oczy rozszerzyły się, a uszy drgnęły, wyłapując najcichszy dźwięk muzyki. Zaczęła się cicho, niemal niezauważalnie, zanim zaczęła narastać. Powoli głęboki dźwięk organów wypełnił tunele, rytm przepływając przez ciało arcymagika. Czuł, jak jego serce zaczyna bić w rytm organów, a ciało staje się jednością z muzyką. Mam na myśli, że stoi przed tobą wybór, mój drogi chłopcze. Zawołał arcymag z nikczemnym uśmiechem. I czas byś zdecydował, co czeka cię w przyszłości. W tym momencie muzyka nabrzmiała, odbijając się echem po tunelu i wprawiając skały w krafę wibracji. Słowa same wdarły się do głowy arcymagika, a jego złośliwy uśmiech tylko się powiększył, gdy patrzył na drżącego przed nim kucyka. Otwierając usta, arcymag zaśpiewał. Możesz dalej wieść swój żałosny żywot tak jak dotąd i mieć nadzieję, że w końcu się wybije, kręcąc kluczem w magii, arcymag nie mógł się powstrzymać od kołysania się w rytm muzyki. Możesz być dobrym chłopcem i przestrzegać praw, ale to tylko przypieczętuje twój los z pazu. Ruchem magii arcymag włożył klucz do zamka celi. Rozległo się kliknięcie, a drzwi celi otworzyły się w idealnym rytmie muzyki. Coraz szerszym uśmiechem arcymag wślizgnął się do celi z Goldenem, zarzucając przednie kopyto na jego barki. Kucyk ziemny wzdrygnął się przy kontakcie, ale nie potrafił się odsunąć. Ja natomiast mogę zaoferować ci więcej. Klejnoty, władzę i mnóstwo bitów. Wciąż trzymając kopyto na Goldenie, arcymag machnął drugim w powietrzu. Strumień bitów wyleciał z niego, rozsypując się jak złoty deszcz. Z brzękiem spadły na podłogę, dodając magii muzyce. Oczy Goldena podążały za bitami, a w jego spojrzeniu pojawił się niemal głodny błysk. Arcymag to zauważył i nie mógł powstrzymać śmiechu. To będzie łatwiejsze niż myślałem. Chwytając Golden za ramię, arcymag obrócił go, wyrzucając z celi. Gdy Golden zataczał się z przewracającymi się oczami, arcymag wyszedł z celi, zatrzaskując drzwi kopytem. Nie tracąc rytmu, kontynuował. Więc po co się męczyć w codziennym trudzie, gdy mogę dać ci lepsze życie? Kręcąc głową, Golden kilka razy mrugnął, próbując się skupić. Gdy odwrócił się do arcymagika, cofnął się z piskiem, znalazłszy się twarzą w twarz ze starszym ogierem. Więc dołącz do mnie, staniesz się wolny od tej strasznej hipokryzji, śpiewał arcymag, patrząc na kucyka u swych kopyt. Muzyka nieco przycichła, zastąpiona przez wiolonczele i kontrafagoty. Schylając się, arcymag chwycił Goldena za kopyto i postawił go na nogi. Zatoczył się lekko, próbując się zorientować. Wzdychając, arcymag popchnął go w głąb tunelu w tę samą stronę, gdzie poszedł mroczny płomień. Szli dalej ciemnym tunelem. Jeden popychał, drugi się potykał. Czerwone pochodnie na ścianach migotały, rzucając złowrogą czerwień na parę, gdy płomienie zdawały się ich otaczać. Gdy szli, muzyka znów nabrzmiała, organy powróciły z hukiem. Arcymag potraktował to jako sygnał do kontynuacji. Popychając Goldena ramieniem w ścianę, starszy ogier uśmiechnął się do przerażonego kucyka. No dalej, chłopcze, jesteś za czy przeciw? Będziesz tchórzem czy wiernym? Golden zakrztusił się, gdy ciało arcymagika przycisnęło go do szyi, odcinając dopływ powietrza. Cofając się, arcymag pozwolił kucykowi upaść na podłogę, łapiąc powietrze. Schylając głowę, wciąż się uśmiechał, należącego. Wrócisz do swojej wilgotnej, ciemnej celi, czy pójdziesz z nami i pomożesz się zbuntować? Golden podniósł się na kopyta, ostrożnie pocierając szyję. Arcymag pochylił się. Golden za ramiona oboma kopytami i obracając go. Wpatrując się w oczy Goldena, arcymag nie mógł powstrzymać śmiechu na widok strachu. Zaufaj mi, a wkrótce zobaczysz, że żyjesz w luksusie. Patrywał się w arcymagika, ciężko oddychając z lekko otwartym pyskiem. Jego oczy przemknęły ku czemuś za plecami starszego ogiera, a on zmarszczył brył z niepewnym wyrazem twarzy. Arcymag odwrócił głowę, spoglądając przez ramię. Zmrużył oczy i warknął na widok obrazu. Jakiś głupi strażnik powiesił portret uśmiechniętej Celestii w pustej przestrzeni między celami. Dlaczego wybrali akurat to miejsce, arcymag nie wiedział, ale to nie miało znaczenia. Wkrótce się tym zajmie. Odwróciwszy się ponownie do Goldena, arcymag obdarzył go złowrogim uśmieszkiem. Nie musisz już się bać tych głupców, nie odrywając wzroku od Goldena. Mag sięgnął i chwycił obraz. Jednym mocnym szarpnięciem oderwał go, drąc malowidło na strzępy. Wszystko, co robią, to zamienia życie w nudę. Odrzuciwszy podarte fragmenty obrazu, arcymag zarzucił kopyto na ramiona Goldena, odprowadzając go od teraz pustej ramy. Nie musisz już słuchać tych królewskich utrapień. Obiecuję ci, że dotrzymam słowa i uczynię twoje życie najlepszym. Gdy dotarli do końca tunelu, trafili na coś w rodzaju skrzyżowania. Obróciwszy kucyka ziemnego, jednorożec spojrzał na niego z góry, zwiedzącym uśmieszkiem. Jego uśmiech rozszerzał się, gdy organy stopniowo przyspieszały i zwiększały głośność. Niewidzialny chór dołączył, ich głosy równie głębokie i donośne jak dźwięk organów. Płomienie pochodni na skrzyżowaniu zdawały się ożywać, tworząc słupy czerwonego ognia, liżące sufit. Robiąc krok do przodu, arcymag zdawał się dominować nad Goldenem, jak smok nad jagnięciem. — Więc rusz się, ty zwiedziona duszo — warknął jedrożyc, wyszczerzając zęby ku kucykowi ziemnemu. — Przestań zachowywać się jak przestraszony źrebak. Weź się w garść i dołącz do zespołu. Obiecuję ci, gdy skończymy, będziesz mógł zrobić prawie wszystko. Chór i organy osiągnęły niemal ogłuszający ryk, odłamki skał i pył sypiąc się ze stropu tunelu. Arcymag tego nie zauważył. Jego uwagę przykuwał tylko żałosny kucyk, który chlipał przed nim. Warcząc zrobił kolejny krok, płomienie pochodni rozbłyskując w odpowiedzi. Muzyka osiągnęła crescendo. Zawrzyj ze mną umowę, a staniesz wolny, by spełnić wszystkie swoje marzenia. Wystarczy uścisk dłoni, a uwolnię cię. Wszystko zamarło. Płomienie pochodni przygasły do żaru, ledwie dając światło. Muzyka i chór zamilkły natychmiast. Jedynym dźwiękiem w tunelach było ciche skrzypce. Brązowe oczy Goldena wpatrywały się w lodowato-błękitne oczy arcymagika. Zdawały się jarzyć w półmroku, wywołując w Goldenie niepokój. Powoli, wraz z rosnącym napięciem, arcymag wyciągnął kopyto do Goldena sztabu, proponując pomoc tonącemu. Golden wpatrywał się w kopyto, uszy położone do tyłu, gdy jego umysł pracował na pełnych obrotach. Zerknąwszy w górę, nerwowo przełknął, oblizując nagle wyschnięte wargi. Powoli, niepewnie, sięgnął swoim kopytem i uchwycił dłoń arcymagika, odpowiadając drżącym uściskiem. Uśmiech, który rozlał się po pysku arcymagika, mógłby sprowadzić koszmary na najodważniejsze źrebaki. Doskonale syknął, gdy pochodnie znów rozpaliły się żywym ogniem, organy zawarczały, ponownie zbliżając się do crescendo. Teraz wraz z wiolonczelami i kontrafagotami dołączyły bębny. Chór, zaczynając cicho, stopniowo podnosił ton w miarę jak uśmiech arcymagika rósł. No dobrze, mroczny płomieniu. Z ciemności wyłonił się jednorożec z mrocznym uśmieszkiem na pysku, zanim zaczęli materializować się inni kucyki. Przeważali jednorożcy, zarówno klaczy, jak i ogierów z kilkoma pegasami. Zaskakująco mało było kucyków ziemnych. Silny. Nieprzyjemny zapach uderzył Goldena w nozdrza, wywołując u niego odruch wymiotny. Poznał go z czasów pracy w manhattańskiej kuźni. To był zapach palącego się mięsa. Arcymag spojrzał na nowo przybyłych. Przesuwając wzrokiem po grupie, skinął głową, po czym zerknął na mrocznego płomienia. Uśmiechnął się, odsłaniając zarzucone zęby. — Zmobilizuj ludzi — syknął. — Perło! Różo! — zawołał mroczny płomień przez ramię. Pojawiły się dwie siostry z uśmieszkami na pyskach, zaprząc ten motłoch do roboty. Gdy wolni więźniowie ruszyli naprzód z okrzykiem, kierując się z powrotem ku wejściu do lochów, arcymag pociągnął Goldena za sobą. Bębny biły, gdy stado kucyków przemieszczało się przez tunel. Spoglądając na Goldena kątem oka, arcymag prychnął: — Widzisz, chłopcze, życie nie jest takie trudne. Wystarczy wiedzieć, kiedy brać, a kiedy dawać. Golden rozejrzał się po otaczających go kucykach, w większości jednorożcach. Nerwowość w jego oczach była wyraźnie widoczna. — Wiem dokładnie, jak go rozweselić — pomyślał arcymag. Jego uśmiech rósł. Jeśli mogę im odbierać, mogę też dawać. Widzę, że potrzebujesz podniesienia na duchu, więc jak ci się podoba ten wspaniały prezent? Róg arcymagika zajaśniał, jego magia przeszyła tunel. Kilku jednorożców wiwatowało, gdy muzyka znów nabrzmiała. Golden poczuł ostry ból przeszywający głowę i zacisnął zęby. Gdy ból minął, pozostało tylko dziwne mrowienie na czubku głowy. Gdy magia opadła, Golden mrugnął, próbując przestrzeć gwiazdy przed oczami. Gdy wzrok mu wrócił, coś dostrzegł na skraju pola widzenia. Spojrzawszy w górę, omal się nie potknął na widok tego, co zrobił arcymag. Golden mógł tylko gapić się ze strachem i podziwem na róg, który teraz wyrastał z jego czoła. Arcymag właśnie przemienił go w jednorożca. W oszołomieniu Golden sztab mógł tylko wpatrywać się w nowy przyrost na głowie popychany przez falę jednorożców. Spojrzał na arcymagika, otwierając i zamykając pysk bez słowa. — Oj, oj! — arcymag zaśpiewał, machając kopytem. — Nie ma za co dziękować, to moja robota. To prezent ode mnie dla ciebie. A teraz, chłopcze, czas rozpocząć nowe życie i pożegnać się ze starym. Horda nagle stanęła, gdy dotarła do końca tunelu i wielkiej metalowej bramy. Więźniowie wpatrywali się w nią zdezorientowani. Jedna z jednorożek podeszła, jej róg jarząc się, gdy sięgała magią w kierunku bramy. Lecz gdy jej magia zbliżyła się do bramy, skrzywiła się. Jej czary zagasły, pozostawiając bramę nietkniętą. Arcymag cmoknął, kręcąc głową, gdy postąpił naprzód. Nie mogę użyć magii chaosu. Tia natychmiast to rozpozna. Trzeba to zrobić po staremu. Czerpiąc z głębokich pokładów magii, arcymag zaczął tworzyć bardzo skomplikowane zaklęcie. Z westchnieniem wysłał potężny strumień magii przez swój róg, rozdzierając przed bramą rozległy portal. Nieco zasapany, odwrócił z uśmiechem do szeroko otwartych oczu stojących za nim kucyków. Wskazując kopytem migoczący portal, powiedział z przekąsem: wszyscy wchodzić. Z okrzykiem horda rzuciła się przez portal, wyrwawszy się z lochów. Wciągnięty w tłum, Golden został przepchnięty przez portal wraz z resztą kucyków. Arcymag tylko się uśmiechnął, machając do niego kopytem, spojrzał przez portal z wyraźnym strachem i dezorientacją na pysku. Zobaczymy, czy nie da się go jakoś wykorzystać, pomyślał arcymag, opuszczając kopyto. Mroczny płomień był jednym z ostatnich kucyków, który przeszedł na wolność. Gdy zbliżał się do portalu, spojrzał na arcymagika z mrocznym uśmiechem na pysku. Jego róg zajaśniał, a nieprzytomne ciało melodycznej nagle znalazło się na jego grzbiecie. Zabiorę to ze sobą, zaśmiał się, znikając w portalu. W ten sposób arcymag znalazł się sam w lochach. Stał tam, wpatrując się w wirujący przed nim portal, oddychając ciężej, niż by sobie życzył. Widocznie jestem bardziej zardzewiały, niż myślałem. Słyszał, jak otaczająca go muzyka powoli cichnie. Mrugnięciem rogu arcymag przerwał magię utrzymującą portal. Gdy ten zniknął, odwrócił się i otworzył główną bramę lochów. Gdy wielka, zardzewiała brama powoli się otwierała, arcymag spojrzał w głąb lochów. Wciąż wyczuwał w powietrzu zapach palącego się mięsa, a cienka warstwa dymu zaczęła unosić się z ciemnych tuneli. Wpatrywał się w ciemność z nieostrym wzrokiem. Więc Tia, myślałaś, że wygrałaś tę grę? Nic, co zrobisz, nie zdusi tego płomienia. Nie złapiesz mnie tą samą sztuczką. To część radości bycia tak chaotycznym, bębny ucichły, a inne instrumenty stopniowo dołączyły. Pieśń dobiegała końca. Odkąd tu przybyłem, musiałem walczyć, by kucyki zobaczyły świat w nowym świetle. Teraz czas, by harmonia została wywrócona do góry nogami. Głos arcymagika zamilkł, muzyka umarła, chór ucichł. Tak zakończył się kolejny fragment muzyki harmonii. W tunelu zapadła cisza, gdy arcymag stał nieruchomo. Często wzdychając, arcymag zmrużył oczy. Wszyscy zobaczymy, jak ten świat umiera i płonie. Mruknął mrocznie. Odgłos zbliżających się kopyt sprawił, że arcymag nadstawił uszu. Widocznie moja dywersja spełniła swoje zadanie. Nadchodzące kucyki zatrzymały się na wejściu do lochów, niewątpliwie przyglądając się samotnemu jednorożcowi. Jeden z nowo przybyłych odezwał się: co robisz tutaj, arcymagu? Lekko odwracając głowę, starszy jednorożec spojrzał przez ramię. Księżniczka Celestia stała w wejściu do lochów z grupą strażników za sobą. Słoneczna księżniczka wpatrywała się w arcymagika, strażnicy wyminęli go i pośpieszyli w głąb tuneli. Księżniczko Celestio, powiedział arcymag, kiwając głową w jej stronę, po czym znów skupił się na tunelach. Przez chwilę panowała cisza, zanim Celestia podeszła, stając obok niego. Co tu robisz? Zapytała ponownie łagodnym głosem. Szukałam cię. Gdy ludzie na gali zaczęli się dziwnie zachowywać, czułem potężne pole magiczne tutaj. Skłamał arcymag, nie patrząc na księżniczkę. Ale gdy dotarłem, było już za późno. Ktokolwiek tu był, już zniknął. Zniknął? Spytała Celestia, wciąż patrząc na jednorożca obok. Wskazał kopytem otoczenie. Sprawdź resztki magii, powiedział cicho. Księżniczka wpatrywała się w arcymagika przez kilka sekund, zanim jej róg zajaśniał złotym światłem. Pulsowało szybko. Celestia otworzyła szeroko oczy i wydała cichy okrzyk. Portal masowej teleportacji, wyszeptała. I świeży. Ledwo go przegapiliśmy. Zniknął, gdy tylko się pojawiłem, odparł arcymag, kiwając głową. Ledwo zdążyłem zobaczyć ostatniego uciekiniera. Portal zamknął się sekundy później. A kim był ten kucyk? Chyba ten o imieniu Mroczny Płomień, odrzekł arcymag, w końcu patrząc na Celestię. ten, którego twoja uczennica złapała w Ponyville. Cholera, zaklęła księżniczka, tupiąc kopytem. Niech to wszystko spłonie w tartarze. Parsknęła i spojrzała na arcymagika. Nie zdążyłeś go przesłuchać przed ucieczką, prawda? W ogóle go przepytałeś. Nie, nie miałem jeszcze czasu tu zejść i z nim porozmawiać. Oczywiście, że nie, mruknęła Celestia, pocierając skronie kopytami, wyglądała na zestresowaną. Tak jak powinna, pomyślał arcymag z zadowoleniem. Biorąc głęboki oddech, Celestia opuściła głowę i cicho jęknęła. Dlaczego to musiało się zdarzyć właśnie tej nocy? Wasza wysokość. Obie postaci odwróciły się w stronę strażnika, który wyłonił się z głębi tuneli. Wyglądał, jakby zaraz miał zwymiotować, ale mimo to zasalutował. Tak, mój mały kucyku, zapytała Celestia, wymuszając uśmiech. Pani, wciąż przeszukujemy cele, ale wygląda na to, że połowa więźniów zniknęła, a druga połowa. Przełknął ślinę, wyglądając na niedobrze. Druga połowa wygląda na spaloną w celach. Spaloną? Spytała Celestia, drgając lekko uchem. Strażnik tylko skinął głową, nie ufając swojemu głosowi. Celestia zamknęła oczy, masując grzbiet nosa. Znajdź Lunę i powiedz jej o sytuacji. Powiedziała w końcu cicho. Strażnik znów zasalutował Spriti i pospieszył na powierzchnię, przypuszczając lochy. Gdy tylko strażnik znalazł się poza zasięgiem słuchu, Celestia zaczęła kląć jak szewc. Odwracając się do arcymagika, spojrzała na niego gniewnie. Nie masz przypadkiem pojęcia, dokąd zmierza mroczny płomień ani co planuje? Spytała z napięciem w głosie. Niewzruszony arcymag tylko pokręcił głową. Celestia głośno jęknęła. Spójrz na jasną stronę, powiedział arcymag z uśmiechem na pysku. Słoneczna księżniczka spojrzała na Ogiera z dezorientacją. Jasną stronę? Spytała, unosząc brół. Jaką jasną stronę? Masz tam zespół ekspertów, którzy śledzą resztkę oryginalnej grupy mrzącznego płomienia, tych, którzy pozostali na wolności, wyjaśnił arcymag. Właśnie przeszukują jego kryjówki z pomocą byłego członka. Odbierają wrogowi zasoby i wszystko, co mroczny płomień mógłby przeciwko nam wykorzystać. Chyba masz rację, odparła Celestia z lekkim uśmiechem. A propos dodał arcymag. Rozgryzłaś już, czym był ten artefakt, który przysłał ci podporucznik płomień? Nie, westchnęła Celestia, spoglądając w tunel. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Cóż, wyraźnie nie staracie się wystarczająco, zaśmiał się cicho arcymag z przekąsem w tonie. Jego oczy jednak były zwężone, a on sam patrzył na słoneczną księżniczkę z wyrachowaniem. Celestia natychmiast się odwróciła, gdy spojrzała gniewnie na Ogiera, jej oczy płonące wewnętrznym ogniem. Jak śmiesz mi mówić, że nie stram siunę wystarczająco? Ryknęła, a jej głos sprawił, że jaskinia zadrżała. Arcymag zachwiał się do tyłu, uszy po sobie. Gdy jej głos rozbrzmiewał echem po komnacie i tunelach, Celestia wpatrywała się w arcymagika, jej pysk był maską wściekłości. A potem równie nagle, jak się pojawił, jej gniew zniknął. Ku Celestii pojawiło się przerażenie i szok, cofnęła się, a w oczach pojawiły się łzy. Och! Wydusiła, podnosząc kopyto do pyska. Och, przepraszam cię, mój mały kucyku. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Wszystko w porządku, księżniczko, odparł arcymag, pocierając ucho kopytem. To tylko stres przemawia przez ciebie. Nie, nie jest w porządku, powiedziała Celestia, potrząsając głową. Nie powinnam była na ciebie tak krzyczeć. Nie powinnam tak krzyczeć na żadnego kucyka. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. W porządku, księżniczko, powtórzył starszy ogier, przeciągając kopytem po grzywie. Wykorzystywał całą siłę woli, by się teraz nie uśmiechnąć. To była długa noc i oboje mamy wiele na głowie. Ty zajmij się strażnikami tutaj, a ja pójdę po magów bitewnych. Zaczniemy pracę nad sposobem znalezienia mrocznego płomienia, albo przynajmniej przygotujemy się na to, co może planować. I ja możemy o tym porozmawiać później, dobrze? Słoneczna księżniczka skinęła głową, gryząc wargę. Niech będzie, powiedziała, przytakując. Dawaj znać, w takim razie zostawiam cię tu, odparł arcymag, po czym się skłonił. Odwracając się, opuścił tunele i powoli ruszył przez ogromne jezioro, pozostawiając księżniczkę Celestię i jej strażników w lochach, które stały się grobowcem, nota autora. Cóż, spróbowałem czegoś nowego i dodałem do historii moment muzycznej harmonii. Jak zapewne już zauważyliście, nie potrafię pisać piosenek, nawet gdybym miał życie od tego zależne,